pierwszym sygnałem, że w okolicy mieszkają ludzie, był stojący wśród wiórów i kory równy song opałowego drewna, dostrzeżony przy dukcie przez idącego w awangardzie Percivala Schuttenbacha. Zoltan zatrzymał pochód i wysłał gnoma na daleki zwiad. Percival znikł, a po pół godzinie wrócił pędem podniecony i zdyszany, z daleka gestykulując. Dobiegł, ale miast od razu przystąpić do relacji, chwycił się palcami za długi nos i wysmarkał potężnie z odgłosem przypominającym granie pasterskiej trąbity.
Nie płoś zwierzyny!
Warknął Zoltan Chivay.
I gadaj, co tam przed nami?
Sadyba!
Wydyszał gnom, wycierając palce w poły swego opatrzonego licznymi kieszeniami kabata.
Na polanie. Chałupy trzy, stodoła parę kleci. Po podwórzu lata piesa z komina dymi. Strawa się tam i gotuje. Owsianka i to na mleku.
Ty co, w kuchni byłeś?
Zaśmiał się Jaskier.
Do garnków zaglądałeś? Skąd wiesz, że to owsianka?
Gnom spojrzał na niego z wyższością, a Zoltan prychnął gniewnie.
Pysk, nie obrażaj go, poeto. On wywęszy żarcie na mile. Jeśli mówi, że to owsianka, znaczy owsianka. Cholera, nie podoba mi się to.
No to czemu? Mnie owsianka się podoba, zjadłbym z chęcią.
Zoltan ma rację,
powiedziała Milwa.
A ty milcz, Jaskier, bo to nie poezja. Jeśli owsianka jest na mleku, to tam jest krowa. A kmieć, któren z oczy dymy, bierze krowę i zmyka w knieje. Czemu ten akurat nie zemknął? Skręcajmy w las. Obejdźmy łukiem, źle mi to pachnie.
Zwolna, zwolna,
mruknął krasnolud.
Uciec zawsze zdążymy. A może już po wojnie? Może ruszyła się wreszcie temerska armia? Co my tu wiemy w tej kniei? Może już gdzie walna była bitwa, może odparty Nilfgaard? Może front już za nami? Chłopi i krowy do domów wracają. Trzeba sprawdzić, wywiedzieć się. Higgis, Munro, obaj tu zostańcie, a oczy miejcie otwarte. My zaś uczynimy rekonesans. Jeśli będzie bezpiecznie, zawołam głosem Krogulca.
Głosem Krogulca?
Niespokojnie poruszył brodą Munro Bruis.
Przecież ty pojęcia nie masz o naśladowaniu ptasich głosów, Zoltan.
I o to chodzi. Gdy usłyszysz dziwny, niepodobny do niczego głos, to będę ja. Percival, prowadź. Geralt, pójdziesz z nami?
Wszyscy pójdziemy.
Jaskier zsiadł z konia.
Gdyby to była jakaś zasadzka, w dużej grupie będzie bezpieczniej.
Zostawiam wam feldmarszałka.
Zoltan zdjął papugę z ramienia i podał ją Figgisowi Merlutcu.
Ptaszysko gotowe z nagła zacząć kurwami sadzić w niebo głosy i diabli wezmą skryte podejście. Idziemy!
Percival szybko wyprowadził ich na skraj lasu w gęste krzaki dzikiego bzu. Za krzakami teren lekko opadał. Piętrzyła się tam kupa wykarczowanych pniaków. Dalej rozciągała się wielka polana. Wyjrzeli ostrożnie. Relacja gnoma była precyzyjna. Na środku polany faktycznie stały trzy chałupy, stodoła i kilka krytych darnią kleci. Podwórze lśniło ogromną kałużą gnojówki. Zabudowania i nieduży prostokąt zaniedbanego pola otaczał niski, częściowo rozwalony płot. Za płotem uwijał się bury pies. Z dachu jednej z chałup unosił się dym, leniwie pełzając po zapadniętej strzesze.
W samej rzeczy,
szepnął Zoltan, węsząc.
Smakowicie ten dym pachnie. Zwłaszcza, że do smrodu pogorzelisk nozdrza przywykły. Koni ni straży nie widać. To dobrze, bo nie wykluczałem, że to jakieś hultajstwo tu popasa i pitrasi sobie. Widzi mi się, rzecz jest bezpieczna.
Pójdę tam,
zadeklarowała Milwa.
Nie,
zaprotestował krasnolud.
Ty za bardzo na wiewiórkę patrzysz. Jeśli ciebie zoczą, mogą się zlęknąć. A w strachu nieobliczalnie bywają ludzie. Pójdą Jazon i Kaleb. A ty łuk miej narychtowany. Osłonisz ich w razie czego. Percival, kopnij się do reszty. Bądźcie w pogotowiu. gdyby przyszło do odwrotu zatrąbić.
Jason, Warda i Caleb Stratton ostrożnie wyszli z gęstwiny i ruszyli ku zabudowaniom. Maszerowali wolno, bacznie rozglądając się na boki. Pies zwęszył ich od razu, zahałkał wściekle, obiegając podwórko, nie zareagował na przymilne smokania i pogwizdywania krasnoludów. Drzwi chaty otworzyły się, Milwa natychmiast uniosła łuk i płynnie napięła cięciwę i natychmiast ją zwolniła. Na próg wypadła niska, tęgawa dziewczyna z długimi warkoczami. Krzyknęła coś, wymachując rękoma. Jason Warda rozłożył ręce, coś odkrzyknął. Dziewczyna zaczęła wrzeszczeć. Słyszeli ten wrzask, lecz nie byli w stanie rozróżnić słów. Ale do Jasona i Caleba słowa te musiały dotrzeć i zrobić wrażenie, bo oba krasnoludy jak na komendę wykonały w tył zwrot i pędem puściły się z powrotem w stronę krzaków bzu. Milwa znowu napięła łuk, wodziła grotem, szukając celu.
Co jest do czarta?
Harknął Zoltan.
Co się dzieje? Przed czym oni tak wieją? Milwa!
Zawrzyj gębę!
Syknęła łuczniczka, wciąż wodząc grotem od chałupy do chałupy, od kleci do kleci, ale nadal nie znajdowała żadnego celu. Dziewczyna z warkoczami znikła w chacie, zamknęła za sobą drzwi. Krasnoludy gnały, jakby wszystkie demony chaosu deptały im po piętach. Jason coś wrzeszczał, może klął. Jaskier pobladł nagle.
On woła? O matko!
Co za...
Zoltan urwał, bo Jason i Caleb już dobiegali czerwoni z wysiłku.
Co jest? Gadajcie!
Tam, zaraza!
Wydyszał Caleb.
Czarna ospa!
Dotykaliście czego?
Zoltan Chivaj cofnął się gwałtownie, omal nie przewracając Jaskra.
Dotykaliście czego na podwórzu?
Nie, pies nie dał podejść.
Dzięki niech będą pieprzonej sobace.
Zoltan wzniósł oczy ku niebu.
Dajcie jej, bogowie, długie życie i kupę kości wyższą niż góra Karbon. Dziewucha ta przesadzista miała krosty?
Nie, ona zdrowa. Chorzy w ostatniej chacie leżą, jej swaki. A wielu już pomarło, mówiła. Aj, aj, Zoltan, wiatr ku nam zawiewał.
Dość będzie tego szczękania zębami,
powiedziała Milwa, opuszczając łuk.
Jeśliście zarażonych nie tykali, nic wam nie będzie, strachu nie ma. Jeśli to naisto prawda z tą ospą, mogła ino chcieć was dziewka wypłoszyć.
Nie,
zaprzeczył Jason, wciąż dygocząc.
Zaklecią dół był, w nim trupy. Dziewucha nie ma sił pomarły grzebać, więc do dołu wrzuca.
No, Zoltan pociągnął nosem.
To i masz owsiankę, Jaskier. Ale mnie jakoś przeszedł na nią smak. Zabierajmy się stąd, żywo.
Od zabudowań rozszczekał się pies.
Krycie!
Syknął wiedźmin, klękając. Z przesieki po przeciwnej stronie polany wypadła grupa jeźdźców, gwiżdżąc i hallakując. Galopem otoczyła zabudowania, potem wdarła się na podwórze. Jeźdźcy byli zbrojni, ale nie nosili jednolitych barw. Wręcz przeciwnie, ustrojeni byli pstrokato i nieporządnie. Także ich rynsztunek sprawiał wrażenie skompletowanego przypadkowo i nie w cekhausie, lecz na pobojowisku.
13.
Policzył szybko Percival Schuttenbach.
Co to za jedni?
Ani Nilfgaard, ani inni regularni,
ocenił Zoltan.
Ani Skojatael. Widzi mi się wolontarze. Luźna kupa.
Albo maruderzy.
Konni wrzeszczeli, hasali po podwórzu. Pies dostał trzonkiem oszczepu i uciekł. Dziewczyna z warkoczami wyskoczyła na próg, krzyknęła, ale tym razem ostrzeżenie nie podziałało albo nie potraktowano go poważnie. Jeden z jeźdźców podgalopował, chwycił dziewczynę za warkocz, ściągnął z progu, powlókł przez kałużę. Inni zeskoczyli z koni, pomogli, wywlekli dziewczynę na koniec podwórza, obdarli z giezła i zwalili na stertę przegniłej słomy. Dziewka broniła się za cięcie, ale nie miała szans. Tylko jeden maruder nie dołączył do uciechy. Pilnował koni uwiązanych do płotu. Dziewczyna krzyknęła przeciągle, przeszywająco. Potem krótko, boleśnie, a potem już jej nie słyszeli.
Wojownicy!
Milwa zerwała się.
Bohaterowie, kurwa ich mać!
Ospy się nie boją!
Pokręcił głową Jason Warda.
Strach!
Zamamrotał Jaskier.
To rzecz ludzka. W nich nie zostało już niczego ludzkiego.
Chromie flaków!
Wychrypiała Milwa, pieczołowicie osadzając strzały na cięciwie,
które im zaraz po dziurawie hultają.
13,
powiedział znacząco Zoltan Chivay.
I mają konie. Sięgniesz jednego albo dwóch, reszta nas osaczy. Poza tym to może być podjazd. Diabeł wie, jaka siła ciągnie za nimi.
Mam się spokojnie przyglądać?
Nie.
Geralt poprawił miecz na plecach i opaskę na włosach.
Mam dość przyglądania się. Mam serdecznie dość bezczynności. Ale oni nie powinni się rozproszyć. Widzisz tego, który trzyma konie? Gdy tam dojdę, ściągnij go z kulbaki. Jeśli ci się uda, to jeszcze z jednego. Ale dopiero, gdy dojdę.
Zostanie 11.
Łuczniczka odwróciła się.
Umiem liczyć.
Zostaje jeszcze ospa.
Mruknął Zoltan Chivay.
Pójdziesz tam, przywleczesz zarazę. Do czarta, wiedźminie. Narażasz nas wszystkich dla... psia krew. To nie jest ta dziewczyna, której szukasz.
Zamknij się, Zoltan. Wracajcie do wozu, skryjcie się w lesie.
Idę z tobą.
Oświadczyła chrapliwie Milwa.
Nie. Osłaniaj mnie z daleka. W ten sposób skuteczniej mi pomożesz.
A ja?
Spytał Jaskier.
Co ja mam robić?
To co zwykle. Nic.
Tyś oszalał.
Warknął Zoltan.
Sam na taką kupę. Co z tobą? Bohatera chcesz odgrywać? Wybawiciela dziewic?
Zamknij się.
A niech cię diabli. Zaczekaj, zostaw twój miecz. Dużo ich. Lepiej byś nie musiał poprawiać cięć. Weź mój sichil. Nim wystarczy ciąć raz.
Wiedźmin przyjął broń krasnoluda bez wahania i bez słowa. Jeszcze raz wskazał Milwie marudera pilnującego konia, a potem przeskoczył przez karczę i szybkim krokiem ruszył ku chałupom. Słońce świeciło. Pasikoniki pryskały spod nóg. Strzegący koni zauważył go. Wyciągnął oszczep z tulei przy siodle. Miał bardzo długie, zmierzwione włosy spadające na porwaną, poreperowaną zardzewiałym drutem kolczugę. Nosił nowiutkie, niedawno widać zrabowane buty z błyszczącymi klamerkami. Wartownik krzyknął. Wtedy z za płotu wyszedł drugi maruder. Ten niósł pas z mieczem na szyi i właśnie dopinał portki. Geralt był już całkiem blisko. Od sterty słomy słyszał rechot zabawiających się z dziewczyną. Oddychał głęboko, a każdy oddech wzmagał w nim żądzę mordu. Mógł się uspokoić, ale nie chciał. Chciał mieć trochę przyjemności.
A tyś kto? Stój!
Krzyknął długowłosy, ważąc oszczep w dłoni.
Czego tu chcesz?
Mam dosyć przyglądania się.
Czego?
Czy imię Ciri mówi ci coś?
Ja ci...
Więcej maruder nie zdążył powiedzieć. Szaropióra strzała trafiła go w środek piersi i zrzuciła z kulbaki. Nim runął na ziemię, Geralt już słyszał szum lotek drugiej strzały. Drugi żołdak dostał grotem w brzuch, nisko, między dłonie trzymające rozporek. Zawył jak zwierzę, zgiął się w pół i poleciał plecami na płot, obalając i łamiąc żerdzie. Nim pozostali zdążyli opamiętać się i chwycić za broń, wiedźmin już był wśród nich. Krasnoludzki miecz zamigotał i zaśpiewał. W śpiewie leciutkie jak piórko i ostre jak brzytwa stali była dzika żądza krwi. Cięte ciała niemal nie stawiały oporu. Krew trysnęła mu na twarz. Nie miał czasu jej obetrzeć. Jeśli nawet maruderzy myśleli o walce, widok padających trupów i sikającej strumieniami posoki skutecznie ich zniechęcił. Jeden miał spodnie opuszczone do kolan, nie zdążył nawet ich podciągnąć. Dostał w tętnicę szyjną i runął na wznak, śmiesznie kołysząc wciąż niezaspokojoną męskością. Drugi, zupełny gołowąs, zasłonił głowę obu rękoma, a Sihil przeciął obie w nadgarstkach. Pozostali pierzchnęli, rozbiegli się w różne strony. Wiedźmin ścigał ich, przeklinając w duchu ból, który znowu zatętnił mu w kolanie. Miał nadzieję, że noga nie odmówi posłuszeństwa. Dwóch zdołał przyprzeć do płotu. Ci spróbowali się bronić, zastawiać mieczami. Paraliżowani grozą, robili to niemrawo. Twarz wiedźmina znowu obryzgała krew z ciętych krasnoludzką klingą arterii. Ale pozostali wykorzystali czas. Zdołali zbiec, już wskakiwali na konie. Jeden natychmiast padł, ugodzony strzał, trzepocząc i podrygując, jak wyrzucona z sieci ryba. Dwaj poderwali konie do galopu, ale uciec zdołał tylko jeden, bo na placu boju zjawił się nagle Zoltan Chiwa i krasnolud zawinął toporkiem i cisnął nim, trafiając jednego z umykających w środek pleców. Maruder zaryczał, wyleciał z siodła, fikając nogami. Ostatni przywarł do końskiego karku, przesadził wypełniony trupami dół i pocwałował w stronę przysieki.
Miwa!
Krzyknęli jednocześnie wiedźmin i krasnolud. Łuczniczka już biegła ku nim, teraz zatrzymała się, zamarła w rozkroku, opuściła napięty łuk i zaczęła go powoli podnosić. Coraz wyżej, wyżej. Nie usłyszeli szczęku cięciwy. Midwa też nie zmieniła pozycji, nie drgnęła nawet. Strzały zobaczyli dopiero wtedy, gdy załamała lot i pomknęła w dół. Jeździec zwisł z konia, z ramienia sterczała mu opierzona brzechwa, ale nie spadł. Wyprostował się i krzykiem popędził wierzchowca do ostrzejszego galopu.
Ależ łuk!
Stęknął w podziwie Zoltan Chiwaj.
Ależ strzał.
Do dupy z takim strzałem.
Wiedźmin otarł krew z twarzy.
Sukinsyn uciekł i sprowadzi kamratów.
Trafiła. A to chyba było ze 200 kroków.
Mogła mierzyć do konia.
Koń niczemu nie winien.
Sapnęła ze złością Milwa, podchodząc do nich. Splunęła, patrząc na jeźdźca znikającego w lesie.
Chybiła mu łap serdaka, bo on się zdyszała krzynę. Tfu! Gadzie, uciekaj z moim grotem, żeby ci tak pecha przyniósł.
Z przesieki dobiegło ich rżenie konia, a zaraz potem przeraźliwy wrzask mordowanego człowieka. Zoltan spojrzał na łuczniczkę z podziwem.
Daleko nie ujechał. Nieźle działają twoje szypy. Zatrute? Czy to może czary? Bo wszakże nawet jeśli Hultaj ospę złapał, to tak szybko choróbsko się nie rozwija.
To nie ja.
Milwa spojrzała na wiedźmina znacząco.
Ani nie ospa, ale tak sobie myślę, że wiem kto.
Ja też wiem.
Krasnolud przygryzł wąs w przebiegłym uśmiechu.
Przyuważyłem, że cięgiem się oglądacie. Wiem, że ktośik za nami tajemnie jedzie na cisawym źrebcu. Nie wiem, kto zacz, ale skoro wam to nie wadzi, nie moja rzecz.
Zwłaszcza, że pożytek bywa z takiej tylnej straży.
Powiedziała Milwa, patrząc na Geralta wymownie.
Pewien jesteś, że ten Kahir ci wrogiem?
Wiedźmin nie odpowiedział. Oddał Zoltanowi miecz.
Dzięki. Nieźle tnie.
W dobrym ręku.
Błysnął zębami krasnolud.
Słyszałem opowieści o wiedźminach. Ale położyć 8 chłopa w niecałe 2 minuty?
Nie ma się czym szczycić. Nie umieli się bronić.
Dziewczyna z warkoczami uniosła się na czworaki. Potem stanęła na nogach, zachwiała się. Rozdygotanymi dłońmi bezskutecznie starała się poprawić na sobie resztki podartego giezła. Wiedźmin doznał zdziwienia, widząc, że w ogóle w niczym, absolutnie w niczym nie jest podobna do Ciri. A jeszcze przed momentem przysiągłby, że wygląda jak jej bliźniacza siostra. Dziewczyna nieskoordynowanym ruchem potarła twarz, chwiejnie ruszyła w stronę chałupy, nie omijając kałuży.
Hej, zaczekaj!
Zawołała Milwa.
Hej, ty! Może ci w czym dopomóc! Hej!
Dziewczyna nawet nie spojrzała w jej stronę. Na progu potknęła się, omal nie upadając, przytrzymała ościeżnicy i zatrzasnęła za sobą drzwi.
Wdzięczność ludzka nie zna granic,
powiedział krasnolud. Milwa odwróciła się jak sprężyna, twarz jej stężała.
Za co ona ma być wdzięczna?
Właśnie,
dodał wiedźmin.
Za co?
Za maruderskie konie.
Zoltan nie spuścił oczu.
Ubije na mięso, nie będzie musiała ubijać krowy. Na ospę widać odporna, a teraz i głód jej niestraszny. Przeżyje. A to, że dzięki tobie ominęła ją dłuższa zabawa i ogień z tych chałup, zrozumie dopiero za parę dni, gdy zbierze myśli. Chodźmy stąd, nim zawieje nas morowe powietrze.
Hej, Wiedźminie, a ty dokąd? Po wyrazy wdzięczności?
Po buty,
powiedział zimno Geralt, schylając się nad długowłosym maruderem wybałszającym w niebo martwe oczy.
Wygląda, że te będą na mnie w sam raz.
Przez następne dni jedli koninę. Buty z błyszczącymi klamerkami były całkiem wygodne. Nilfgaardczyk, zwany Kahirem, wciąż jechał za nimi na swym cisawym ogierze, ale Wiedźmin nie oglądał się. Rozgryzł wreszcie tajniki gry w gwinta i nawet zagrał z krasnoludami. Przegrał. O wydarzeniu na Puszczańskiej Porębie nie rozmawiali. Nie było sensu.